Naszą wspólną lekturę pierwszego listu do Koryntian zakończyliśmy poprzednio w połowie pierwszego rozdziału. Apostoł nawiązuje tu do okresu czasu, w którym przebywał w Koryncie. Był tu przez półtora roku i nauczał Ewangelii. W centrum jego nauczania, jak podkreśla, było głoszenie wieści o krzyżu Jezusa Chrystusa. Paweł przypomina o tym Koryntianom, dlatego że stwierdza, iż wszystkie problemy, które nurtują wspólnotę w Koryncie, wynikają z faktu zajmowania się sprawami drugorzędnymi, podczas gdy na margines zostało zepchnięte coś najbardziej istotnego. Prawda o zbawiającej mocy ofiary Chrystusa, Bożego Syna. Ofiary poniesionej na krzyżu dla ratowania zgubionego człowieka. Apostoł stwierdza, że głoszona przez niego nauka jest przede wszystkim mową o krzyżu. W 18 wierszu pierwszego rozdziału czytamy: dla tych, którzy idą ku zagładzie, słowo o krzyżu jest głupotą, ale dla nas, którzy mamy udział w zbawieniu, jest ono mocą Bożą. Kiedyś apostoł Paweł, jeszcze jako Saul, oburzał się na wieść o krzyżu Chrystusa. Zwalczał pierwszych wyznawców Jezusa, bo uważał, że mowa o ukrzyżowaniu Mesjasza jest głupstwem, hańbą, bluźnierstwem. Później, gdy pod Damaszkiem spotkał zmartwychwstałego Chrystusa, musiał przyjąć tę prawdę, że ukrzyżowany to Mesjasz. Pojawiło się pytanie, dlaczego Mesjasz musiał zostać ukrzyżowany? Dlaczego Syn Boży musiał być aż tak poniżony? Paweł, znawca pism Starego Testamentu, pobożny faryzeusz, uczeń najwybitniejszego mędrca żydowskiego tamtych czasów, Gamaliela, musiał znaleźć odpowiedź na to pytanie. I teraz apostoł Jezusa chce przekazać swoją odpowiedź Koryntianom. Stwierdza, że głoszenie prawdy w imieniu Boga stało się mową o krzyżu. Ta mowa o krzyżu przekreśla niejako wszelką mądrość ludzką. Ofiarowuje człowiekowi zbawienie jako coś niezbędnego i jedynego, bo człowiek jest zgubiony. Człowiek potrzebuje nie mądrości, nie filozofii, nie religii, nie głębokich myśli o Bogu, ale zbawienia. Słowo o krzyżu, naucza apostoł, rzuca człowiekowi potężne wyzwanie, ponieważ czyni z niego zgubionego grzesznika, który musi dopiero zostać zbawiony. Nic dziwnego, że słowo o krzyżu dla wielu wydaje się niezrozumiałe, godne pogardy i że wywołuje odruch oburzenia. Ale właśnie oburzając się, człowiek zmierza ku zagładzie. Głębia zguby tkwi w nieuświadomieniu sobie tego stanu. Człowiek odrzuca w swym zaślepieniu słowo o krzyżu, odrzuca więc Zbawiciela i w ten sposób przypieczętowuje swoją zgubę. Właśnie to apostoł ma na myśli, gdy mówi, że słowo o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy idą ku zagładzie. Pierwsze kroki ku zbawieniu to uświadomienie człowiekowi jego stanu. Nigdy nie może samodzielnie wydostać się z matni oszukiwania samego siebie, z głębi swego egoizmu i słabości. Tylko Boża moc, objawiona w krzyżu Golgoty, może tego dokonać. Dopiero gdy Duch Boży uświadomi człowiekowi, że Jezus Chrystus zmarł z powodu jego grzechów, człowiek chwyta się zbawienia dokonanego na krzyżu. Dlatego Paweł pisze: dla nas, którzy mamy udział w zbawieniu, słowo o krzyżu jest mocą Bożą. Apostoł Paweł stwierdza bardzo jasno, że ratunek dla człowieka jest nie w mądrości filozofii czy teologii, nie w mnogości teorii, światopoglądów, ale w krzyżu Chrystusa, w którym poznajemy Boga umierającego za nas. Kiedy Koryntianie domagali się mądrości, apostoł Paweł skierował ich uwagę na wolę Boga wyrażoną w pismach Starego Testamentu. Czytamy w wierszu 19. Przecież Pismo mówi: wniwecz obrócę mądrość mędrców, a rozum rozumnych zniweczę. Stary Testament często świadczy o tym, że mądrość ludzka staje się przeszkodą dla działania żywego Boga. Historia Egiptu, Babilonu, a także Izraela dowiodła, że zgubne jest kierowanie się własną mądrością, że nie można zastępować nią Bożego objawienia. często przez proroków, także przez cytowanego przez apostoła proroka Izajasza, Bóg ostrzegał, żeby nie polegać na własnej mądrości, na własnym sprycie, na własnej sile. Paweł pyta, gdzie mędrcy, gdzie uczeni, gdzież znawcy naszej epoki? Czyż Bóg nie ośmieszył mądrości tego świata? To właśnie mądrość Boża sprawiła, że ten mądry świat nie poznał Boga i dlatego spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie tego, co się wydaje głupstwem. Gdy Żydzi domagają się cudów, a Grecy poszukują mądrości, my głosimy Chrystusa, który został ukrzyżowany. Gdzież mędrcy, gdzie uczeni? Te pytania są także pośrednio zaczerpnięte z ksiąg proroczych Starego Testamentu. Paweł stwierdza, że odrzuca intelektualne wielkości tego świata i uznaje tylko wolę Bożą. Paweł nie sądzi przy tym, że nie istnieją mądrzy, uczeni i badacze. Nie zapomnijmy, że Paweł sam był jednym z najlepiej wykształconych i mądrych ludzi tamtych czasów. Apostoł wyznaje jednak, że żaden mędrzec nie może się ostać, gdy sam Bóg objawia swoją zbawiającą moc krzyża. Mądrzy, uczeni nie potrafią wskazać prawdziwego, żywego Boga. Nie potrafią dać zbawienia nikomu. Cała ich mądrość, niezależnie od tego, jak głęboka, jest tylko mądrością tego świata i w porównaniu z Bożą rzeczywistością jest głupstwem. Dążenie do mądrości, filozofia, nie jest niczym złym. Głównie to odróżnia człowieka od innych stworzeń, że nie potrafi żyć bez pytań, że chce wiedzieć, jaki jest cel i sens życia, istnienia świata, a także przede wszystkim, kim jest Stwórca. Stwierdzić trzeba, że człowiek nie potrafi znaleźć odpowiedzi na te najważniejsze pytania. Ten mądry świat nie poznał Boga, pisze apostoł. Przez upadek w grzech, przez oderwanie od Boga, znaleźliśmy się w stanie niewiedzy, niepewności. Mówiąc inaczej, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób własnymi wysiłkami dosięgnąć Boga. Dlatego Bóg ze swojej strony zaproponował całkiem inne rozwiązanie. Otwarł dla nas nową drogę, wstępując ku nam w osobie Jezusa Chrystusa. Ta nowa droga prowadzi od Boga do człowieka. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Drogi słuchaczu, czy zastanawiałeś się kiedyś tak na poważnie, na serio, co oznaczają słowa apostoła Pawła, że skoro zawiodła mądrość tego świata, Bogu spodobało się zbawić wierzących przez głoszenie tego, co wydaje się głupstwem? Słowa te brzmią niezwykle i rzeczywiście mówią o czymś bardzo niezwykłym. Mówią o całkowitym odwróceniu stosunków między Bogiem a człowiekiem. Dotąd człowiekowi wydawało się, że to on jest aktywny w poszukiwaniu Boga, w religii, w filozofii, że to on stara się Boga dosięgnąć. A teraz stało się jasne, że cała aktywność jest po stronie Boga, że to Bóg działa, szuka zgubionego człowieka. Dotychczas we wszelkich mitach i filozofii chodziło o mądrość, która miała człowieka oświecić, a teraz rozlega się słowo Boga, które, aby ratować zgubionego człowieka, musi być tak niezwykłe, tak wyzywające, że wydaje się być głupstwem. To przesłanie można tylko zdecydowanie odrzucić albo w nie uwierzyć. Bogu nie chodzi o mądrych, którzy mogliby zrozumieć Jego głębokie myśli, ale o wierzących, którzy uznają Jego sąd i łaskę przeciw całemu własnemu myśleniu. Taka wiara stwarza dopiero warunki dla przywrócenia właściwego stosunku między Bogiem a człowiekiem. Drogi słuchaczu, czy masz taką wiarę? Czy dostrzegłeś w Chrystusie, umierającym na krzyżu, swojego Zbawiciela? Czy słowo o krzyżu jest dla ciebie pełnym mocy słowem Boga? Tak więc apostoł Paweł stwierdza, że ludzkość nie jest w stanie dzięki własnej mądrości poznać Boga, że nie jest w stanie dosięgnąć Go własnymi wysiłkami, że poszukiwania najgłębszej filozofii i najbardziej wzniosłej religii są nieskuteczne w dotarciu do żywego Boga. Żeby dokładniej wyjaśnić swoją myśl, apostoł wymienia Greków i Żydów jako przedstawicieli narodów, usiłujących dojść do poznania prawdy, prawdy o Bogu, o człowieku i świecie poprzez poszukiwania filozoficzne i religijne. Czytamy dalej od wiersza 22. Gdy Żydzi domagają się cudów, a Grecy poszukują mądrości, my głosimy Chrystusa, który został ukrzyżowany. Dla Żydów jest to obraza boska, dla pogan głupota. Tym jednak, których Bóg powołał, zarówno Żydom, jak i Grekom, głosimy Chrystusa, moc i mądrość Bożą. Co głupie u Boga, mądrzejsze jest od ludzi, a co u Boga słabe, mocniejsze jest od ludzi. Grecy rozwinęli filozofię w sposób znakomity. Wszyscy znamy takich wielkich, starożytnych filozofów greckich jak Sokrates, Platon czy Arystoteles. Do ich systemów filozoficznych odwołuje się filozofia wszystkich czasów, również współczesna. Greccy filozofowie poszukiwali prawdy, prawdy o świecie, o człowieku i o Bogu. Mimo jednak, że sformułowali wiele wspaniałych myśli i sięgnęli szczytów myśli ludzkiej, ich pragnienie udzielenia odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania nie powiodły się. Natomiast Żydzi, wyznając religię daną im przez prawdziwego, żywego Boga, zamiast żyć objawioną im przez Boga prawdą, zamienili ją w system obrzędowo-kultowy. Religia stała się dla nich tradycją. Kultywowali swoją własną interpretację objawionych im w Piśmie Świętym prawd, zamiast uchwycić się istoty Bożego objawienia, zamiast być po prostu posłusznymi Bożym poleceniom. Paweł stwierdza więc, Żyd dumny ze swojej religii uważa, że jest usprawiedliwiony przed Bogiem. W swoim własnym wysiłku wypełnia prawo. Grek natomiast poszukuje mądrości, dzięki której mógłby zrozumieć Boga i wydaje mu się, że sam tę prawdę osiągnie. Obaj, i Żyd, i Grek, mylą się. Obaj nie dostrzegają, jakie jest właściwe położenie człowieka przed Bogiem. Nie poznają, że człowiek jako grzesznik jest zgubiony. Potrzebna jest nim moc Boża ku zbawieniu. Oczywiste jest, że to nie sam krzyż zbawia, lecz osoba, która na nim zmarła. To ukrzyżowany Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Bezgrzeszny, który stał się grzechem. Święty, który stał się przekleństwem. Jedynie On może zbawić zgubionych i objawić Bożą moc i mądrość. Dlatego ze słowem o krzyżu bezpośrednio wiąże się mowa o zmartwychwstaniu. Apostoł będzie pisał o zmartwychwstaniu w dalszej części swojego listu. Poprzez zmartwychwstanie ukrzyżowany Chrystus jest Zbawicielem, do którego każdy z nas może przyjść zawsze i wszędzie, żeby doświadczyć prawdziwego zbawienia. Apostoł wypowiada niezwykłe słowa. Co głupie u Boga, mądrzejsze jest od ludzi. Co u Boga słabe, od ludzi jest mocniejsze. Bóg na krzyżu to rzeczywiście głupstwo według ludzkich miar. Kto rezygnuje ze swoich praw? Kto poświęca swoją cześć i to nie dla dobrych i sprawiedliwych, lecz winnych i splamionych? Jeśli ktoś tak postępuje, jest głupcem. Pan i Król Wszechświata uczynił to jednak dla wrogów i buntowników. Jakież to głupstwo Boże! W zupełnej słabości i bezbronności Syn Boży pozwala zrobić ze sobą wszystko. Pozbawiony szaty, nagi, z przybitymi do krzyża dłońmi i stopami, wyszydzony, spragniony, umierający, jakże słaby jest ten wszechmogący Bóg. A jednak właśnie to, co stało się na krzyżu, potrafiło zdziałać coś, czego nie mogła dokonać cała mądrość tego świata. Przekonać ludzi o ich grzechu, zmusić obłudnych grzeszników do pokornego oddawania Bogu czci, z przeciwników Boga uczynić Jego umiłowane dzieci. W dalszej części listu apostoł wiele będzie pisał o miłości Boga. Ale już tutaj, na początku listu, jest ta miłość w całej swej wielkości ukazana. Dlaczego Mesjasz umiera na krzyżu? W sposób tak hańbiący, że dla religijnych Żydów jest to skandal. Takie właśnie greckie słowo skandalon znajdujemy w oryginalnym tekście Nowego Testamentu. Dlaczego Chrystus umiera w tak haniebnych, głupich okolicznościach, że dla mądrych Greków Jest to wręcz śmieszne, dlatego że Bóg jest miłością i kocha człowieka, nawet tego, który go nienawidzi i wyśmiewa. Ukrzyżowanie Chrystusa ukazuje, czym jest miłość, miłość prawdziwa. Miłość Boża wcale nie świadczy o tym, że Bóg lekceważy nasz grzech. Boża miłość widzi nasz grzech tak śmiertelnie poważnie, że nie może znaleźć żadnego innego sposobu, aby nas zbawić, jak tylko przez wzięcie tego grzechu z całym ciężarem jego przekleństwa na siebie. Apostoł Paweł pisze dalej: Bóg wybrał przecież to, co świat uważa za głupie, aby zawstydzić mądrych, i to, co świat uważa za słabe, aby zawstydzić mocnych. Bóg wybrał to, co świat ma za nic, co marne i wzgardzone, aby to, co się liczy w świecie, pozbawić znaczenia i aby żaden człowiek nie mógł szukać własnej chwały wobec Boga. Was jednak Bóg złączył z Chrystusem Jezusem, który nam dał swoją mądrość i sprawiedliwość. Uświęcił nas i wyzwolił. Dlatego, jak mówi Pismo, każdy, kto szuka chwały, niech jej szuka w Panu. Bóg, o którym pisał apostoł wcześniej, iż jego słabość i głupstwo są mocniejsze i mędrsze niż ludzie, zgodnie z tą zasadą również wybrał to, co u świata głupiego, słabego i niskiego rodu, a więc to, co jest w oczach świata niczym. Bóg wybrał to, co świat ma za nic, co marne i wzgardzone, żeby to, co się liczy w świecie, pozbawić znaczenia. Pisze apostoł: człowiek ma taką naturę, że chce być kimś, chce się liczyć, chce coś znaczyć. To właśnie jego duma, jego pycha doprowadziła go do buntu przeciwko Bogu. Zamiast okazać Bogu wdzięczność za wszystko, czym został obdarowany, człowiek chce udowodnić, że da sobie ze wszystkim radę sam, że Bóg nie jest mu już potrzebny. Człowiek sam sobie chce wszystko zawdzięczać, samego siebie wywyższać, chce uznania, sławy i chwały. Bóg w swoim wołaniu omija więc tych, którzy uważają siebie za mądrych i mocnych, żeby, jak pisze apostoł, żaden człowiek nie mógł szukać własnej chwały wobec Boga. Gdyby Bóg ich powołał, przypisaliby to swoim własnym zasługom i zdolnościom i w ten sposób umocniliby się jeszcze w swej pysze, a ci, co są w oczach świata niczym, w wezwaniu Bożym mogą widzieć jedynie niezasłużoną, wolną Bożą łaskę. Widzimy, jak wielkie znaczenie ma dla Boga pokora człowieka, jego gotowość do okazania Stwórcy posłuszeństwa i okazania Jemu, cudownemu Zbawicielowi, wdzięczności. Drogi słuchaczu, każdy z nas musi ocenić swoją postawę względem Boga. Do której z wymienionych przez apostoła dwóch głównych grup ludzi należysz? Czy zrozumiałeś, drogi przyjacielu, jaki jest twój stan wobec Boga? Czego Bóg od ciebie oczekuje? Czy odpowiedziałeś już na Boże wezwanie? W rozważanym przez nas fragmencie listu trzykrotnie pojawia się zwrot: Bóg wybrał. Stoimy tu w obliczu tajemnicy predestynacji. Tajemnica ta jest nieprzenikniona. Spośród wszystkich mieszkańców ponad półmilionowego, a więc jak na tamte czasy bardzo wielkiego miasta, Bóg powołał tylko niewielką grupę ludzi, przeważnie mało znaczących w tamtejszej hierarchii społecznej. Dlaczego właśnie tę grupę ludzi Bóg wybrał do chrześcijańskiej wspólnoty w Koryncie? Kim byli ci ludzie? Byli to ci, którzy usłyszeli Boże wołanie, dali Mu posłuch i uwierzyli w ukrzyżowanego Chrystusa. Teraz Paweł może o nich powiedzieć, że Bóg złączył ich z Jezusem, że dał im swoją mądrość i sprawiedliwość, że uświęcił ich i wyzwolił. W bogatym, pełnym niemoralności mieście żyją teraz ludzie, którzy byli w oczach innych głupi, słabi, niskiego rodu, a teraz w Bożych oczach są mądrymi, mocnymi i uświęconymi w Chrystusie. Stał się cud nowego stworzenia. Ktoś, kto przeżył taką przemianę, nie może milczeć. Musi Boga chwalić i wielbić. Dlatego apostoł kończy ten fragment listu słowami: dlatego, jak mówi Pismo, każdy, kto szuka chwały, niech jej szuka w Panu. Słowa Pisma, na które Paweł tutaj się powołuje, to słowa Boga przekazane kiedyś przez proroka Jeremiasza. Kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Tak, cała chwała należy się Bogu. On, Stwórca i Pan, powinien znajdować się w centrum naszego życia. Głównym celem mojego i Twojego życia powinno być wyrażanie wdzięczności Bogu, odwzajemnianie Jego miłości. Drogi słuchaczu, czy wiesz, że właśnie po to Ty i ja zostaliśmy powołani przez Boga do życia? Naszym powołaniem, celem naszego życia jest odwzajemnianie miłości Boga, wielbienie Go jako wszechmocnego, miłosiernego, pełnego dobroci i łaski, Pana i Zbawiciela.